Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Gdyby 5 lat temu ktoś powiedział Michałowi, że będzie spoglądał przez duże szkło powiększające i piórkiem rysował drobne elementy mapy, ten tylko by się uśmiechnął. A teraz to jego pasja. Zapraszam na spotkanie z kartografem niepraktycznym. Michał, jak poważny pan malarz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pali fajkę. Tak sobie wyobrażam, wiesz, artystę.
Palę fajkę.
Jegomościa z brodą, palącego fajkę.
Nie polecam, ale jak już się pali, to lepiej chyba palić fajkę niż papieros.
A ja nie pamiętam. Nie pamiętam, kiedy ostatnio używałem jakiejkolwiek mapy. Takiej klasycznej.
Takiej klasycznej.
Ciągle GPS, GPS, GPS.
No ja map używam papierowych od dawna, bo głównym moim hobby to są piesze wędrówki.
Ale wiesz, jak kiedyś też używałem.
Ale ja do dzisiaj.
A teraz jeżdżę często dużo na rowerze, zgubię się w lesie, odpalam GPS-a, sprawdzam, gdzie jestem.
Nie mam tego nawyku. Nie mam tego
nawyku. Jesteś analogowy.
Jestem analogowy, jeśli chodzi o mapy. Oczywiście jak jadę gdzieś samochodem, drogą, no to odpalę nawigację czasami, ale...
Bo jest łatwiej.
Bo jest łatwiej. Rowerem nie jeżdżę. Jak idę pieszo gdzieś, no to jednak wolę mieć papierową mapę zawsze przy sobie i na papierowej mapie się opierać.
No ale swój portal, tak? Nazwałeś mapy niepotrzebne.
Mapy niepraktyczne.
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 Usiądziemy, przysiądziemy?
Przysiądziemy, jeśli.
A przede wszystkim popodziwiamy, proszę Państwa, bo w pracowni Michała jest kilka map. To ostatnia, tak?
Przedostatnia. To może wytłumaczę, o co chodzi z tą niepraktycznością. Otóż rysuję mapy światów fantastycznych, różnych, opartych na literaturze, opartych na grach, wyssanych czasami z palca. Stąd właśnie nazwa kartografia niepraktyczna, no bo praktycznie do niczego...
Czyli światów, których nie ma, tak?
Światów, których nie ma.
Albo są w głowach.
Albo są w głowach, dokładnie.
Albo w literaturze.
Częściowo to było związane z COVID-em i z tym, że nie można było nigdzie jeździć. Ja starałem się co roku zapakować plecak i wyjść na jakąś wyprawę pieszą po Polsce, po Europie, natomiast ta możliwość została mi zabrana, więc postanowiłem popodróżować palcem po mapie i porysować mapy.
I... Coś kłamiesz, wiesz? Bo przecież pieszo to można było w wakacje w zeszłym roku pochodzić.
Tak, tylko jeszcze widzisz, miałem taką sytuację, że musiałem opiekować się chorymi seniorami, więc to się nałożyły dwie sprawy. Bycie opiekunem rodzinnym, gdzie jesteś uziemiony, a druga sprawa taka, że no właśnie zaczął się...
COVID i sytuacja rodzinna.
COVID i sytuacja rodzinna. I w ogóle miałem taką ambicję, żeby zacząć rysować mapy ręcznie, tak jak rysowało się w XVII, XVIII wieku i wcześniej. Trochę swoich wędrówek, trochę jakichś takich miejsc rzeczywistych, no z tym, że okazało się to być bardzo trudne. I stwierdziłem, że zamiast się irytować, że gubię skalę, że nie tak oddaję ukształtowanie terenu na mapie.
Wiesz, czasami są takie mapy artystyczne starówek na przykład, różnych miast.
Ale raczej mi chodziło o nie tyle o mapę wiesz, taką artystyczną, rysunkową, tylko że jak najbardziej taką wiarną mapę pewnego terenu rysowaną w sposób ręcznie.
No, ta twoja mapa wygląda jak wojskowa mapa topograficzna sprzed lat.
No tak powiedzmy mapy, które rysowano we Francji w XVIII wieku na przykład w pracowni Cassiniego. Staram się to naśladować. 3 lata prawie dzień w dzień coś tam rysuję. No i to zaczyna naprawdę wyglądać i myślę, że mógłbym zacząć rysować już mapy światów rzeczywistych.
Bo ty skończyłeś kartografię, tak?
Nie. Nie skończyłem kartografii, nie skończyłem geografii. Jedyne, co miałem wspólnego z mapami, to na wykopaliskach archeologicznych rysowały się mapy wykopalisk oraz opiekował się mną w dzieciństwie geodeta. Sąsiad, który był geodetą, starszy pan już na emeryturze, ale woził mnie czasami na różne pomiary i chyba wtedy załapałem takiego mapowego bakcyla.
To z wykształcenia jesteś archeologiem?
Tak. Niepraktykującym od wielu, wielu, wielu lat. No, natomiast wiesz, zacząłem uczyć się rysowania tych map właśnie na mapach światów wyobrażonych, no bo jeśli tutaj lekko zgubię skalę albo nie tak przedstawię ukształtowanie terenu, no to tragedii nie ma. Ale starając się te wszystkie prawidła stosować stopniowo. Oczywiście uczyć się cieniowania, uczyć się przedstawiania dróg, lasów, no wszystkiego tego, co mamy na mapach.
Już myślałem, że jesteś kartografem, dlatego że ty czasami teraz w internecie robisz takie pogadanki, tak, wykłady o mapach.
Tak, robię wykłady o mapach, ale to są wykłady człowieka, który z map korzysta, bo wędruje pieszo i to wędruje pieszo czasami na długich dystansach, kilkaset kilometrów.
Set?
Kilkaset albo nawet kilka tysięcy czasami.
Tysięcy?
Tysięcy. Mój rekord to jest 2,5 tysiąca kilometra pieszo za jednym zamachem.
To doszedłeś do Paryża, do Moskwy?
Nie, doszedłem do Francji, ale do Awinionu. Mhm. Wyszedłem z Sopotu. No i parę jeszcze takich troszeczkę krótszych tras. Ostatnio
zaraziłem... pod namiotem?
Śpię tak? pod namiotem.
Tak
głównie.
Klasycznie, jak klasycznie. Traper?
No nie jak traper, bo są pola namiotowe na szczęście w Europie, gdzie można się zdrzemnąć. Ostatnio przekonałem żonę do takich wędrówek i bardzo też je polubiła. W tym roku się wybieramy gdzieś w Polskę, jeszcze nie wiemy gdzie, może na Podlasie.
To jest coś, co cały czas chodzi mi po głowie, a czego troszeczkę się obawiam. Na rowerze to jeszcze tak.
Ale rower jest za szybki. Rowerem nie wszędzie wjedziesz, o rower musisz dbać, o rower musisz pilnować.
No teraz o stylach i sposobach to możemy się to kłócić, mogliśmy w nieskończoność.
Dokładnie.
Co kto lubi.
Co kto lubi. No jako taki praktyk używający map no, w tych swoich wędrówkach opowiadam właśnie o tym, jak z map korzystać, jak na mapy patrzeć, na co zwracać uwagę, więc to wynika głównie no, z wiedzy też, bo wiedzę poszerzam. Biblioteka cała kartograficzna stoi.
Rzeczywiście. Mnóstwo książek, ale jakie ładne okładki, stare.
Natomiast opowiadam właśnie o tych mapach, no bo jak mówiłeś, dzisiaj odpala się GPS-a, odpala się Google
ładne
Maps.
Ładne okładki, mówię, przepraszam, wtrącenie, bo to skóra i złoto, złote litery.
Natomiast, no wiesz, ta umiejętność używania map papierowych zanika.
Zdecydowanie tak.
A warto o niej czasami pamiętać, jak siądą na przykład nadajniki, albo coś się stanie, bo rozładuje nam się komórka. Warto chyba pielęgnować umiejętność czytania map.
Tak teraz mówisz, jak mój teść świętej pamięci, gdy zakładaliśmy u siebie w domu centralne ogrzewanie, to on mówił, tylko zostawcie piec, bo w piecu to wiecie, zawsze można napalić. A z tym gazem i z prądem to nie wiadomo co będzie.
Wiesz co, ja może mam jeszcze takie staroświeckie poglądy, gdyż...
Piec kaflowy został rozebrany.
Całą podstawówkę swoją, całe liceum działałem w PTTK. To były lata 80., początek lat 90., no to wtedy o komórkach nikt nie słyszał i wtedy raz, że się właśnie chodziło na rajdy, na biegi, na orientację z klasyczną papierową mapą. Dwa, że biegało się po okolicy i odnawiało oznakowanie szlaków turystycznych, bo można było dostać szóstkę z Gegry. I to było bardzo fajne, bo człowiek nie musiał nic z geografii wiedzieć, ponieważ pan profesor z geografii był w PTTK, ale jak się przeszło w weekend, prawda, te 40-50 km i odmalowało oznakowanie, to szóstka już była w dzienniku, więc...
Ale podejrzewam, że nie dlatego to robiłeś.
No nie tylko dlatego.
Dla tej przyjemności tego chodzenia przez bieganie.
Dokładnie. Więc widzisz... Jestem bardzo niepraktyczny. Rysuję tuszem, rysuję ręcznie, a zamierzam w niedługiej przyszłości pójść jeszcze krok dalej i pobawić się tak, jak bawiono się też w tym XVIII wieku, czyli pójść w miedziorytnictwo, w akwaforte i robić odbitki. I zobaczymy, w którym kierunku mi to pójdzie. Wiesz, takim moim marzeniem to jest narysowanie, wyobraź sobie połączenie dziennika i mapy. Albo pamiętnika i mapy raczej, gdzie takie najfajniejsze szlaki, na których...
To takie XVIII-wieczne rzeczywiście pomysły.
Dokładnie, tam takie najfajniejsze szlaki w Polsce, w Europie, przedstawić je w postaci graficznej. Mapy, która może zainspirować kogoś, żeby tym szlakiem na przykład kiedyś pójść.
To jest tworzenie tajemniczej księgi.
Poniekąd.
Bo ten świat przestał być tajemnicą.
Wiesz co, najbardziej tajemnicą zawsze jest to, co trzyma za zakrętem.
Mogę odpalić Google Maps i będę wiedział, jak ulica wygląda tam w Nowym Jorku, w Bogocie, Buenos Aires, czy gdzie tam jeszcze.
Tak, tylko nie wiesz, co tam spotkasz.
To prawda.
A to jest właśnie...
Ale będę wiedział, jak domy wyglądają.
Będziesz wiedział, jak domy wyglądają, ale wiesz, takie moje są doświadczenia, że wszystkie duże miasta są do siebie w tej chwili bardzo podobne i nieważne, gdzie jesteś, duże miasta tworzą jakby osobną warstwę tego świata. Natomiast jeszcze na prowincji, jeszcze gdzieś tam właśnie poza tymi głównymi szlakami można spotkać naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy.
Które tutaj ze smutkiem stwierdzę, odchodzą w niepamięć.
Powoli tak, ale
ten
wiesz...
Ten świat się w każdym swoim calu i kawałku unifikuje.
Unifikuje się, ale no może to jest właśnie ostatni gwizdek, żeby jeszcze ten zróżnicowany świat zobaczyć. Wiesz, z takich piękniejszych wspomnień, no jak jednej nocy do nas żubry podeszły pod namiot.
Cudownie.
Cudownie. Było rano, jak sobie poszły.
Rozumiem.
Ale było fajnie. No są takie spotkania.
Są takie momenty w namiocie, no, rozumiem, że człowiek ma pełne portki, a nie może z namiotu wyjść.
A nie, to pełne portki to miałem, jak rysie szalały wokół namiotu w nocy. I wtedy po raz pierwszy bałem się z namiotu w nocy wyjść. Siedziałem całą noc w namiocie, słuchałem sobie, jak rysie gaworzą w okolicy. Bardzo niezadowolony, że ja tam jestem. Ale to teraz to miło wspominam.
chciałem cię zapytać, po co ty to wszystko robisz, no, ale teraz już wiem.
Wiesz co, świat pędzi naprzód, a zawsze mam taką grę słowną, że jeśli się idzie pieszo, to jest się wolnym. Wolnym, tak?
Rozumiem.
Czyli powolnym nawet można powiedzieć.
Niespiesznie smakuje się ten świat.
Dokładnie. Też jak chodzę, nie staram się iść na jakiś rekord już w tej chwili, tylko...
To miały być te twoje mapy turystyczne, tak? A nagle okazało się, że otworzyły się światy fantazy.
Otworzyły się światy fantazy z paru względów. Po pierwsze, już ci mówiłem o COVID, sytuacja rodzinna. Mm. A po drugie, no musiałem zacząć poćwiczyć rysowanie, a stwierdziłem, że no, na fantazy to będzie najprościej. A po trzecie, niestety okazało się, że na te mapy fantazy jest, nie powiem popyt, ale duże zainteresowanie. No w tej chwili mam ponad 3,5 tysiąca osób obserwujących mnie na Facebooku, różnego rodzaju właśnie fanów fantastyki, którzy co chwila domagają się nowej mapy jakiegoś uniwersum.
I potrafią te mapy docenić. A te twoje mapy, no przyznajmy, one nie są tanie.
A ja ich nie sprzedaję. Widzisz, ja je umieszczam, wiem, że to zabrzmi dziwnie, ja po prostu je upublikuję w internecie, każdy może sobie je pobrać, bo to trochę wynika, właśnie to rysowanie było dla mnie tą terapią, kiedy musiałem opiekować się śmiertelnie chorymi osobami z rodziny. I te osoby po kolei zaczęły umierać. To była artoterapia, można powiedzieć. Odzyskiwałem spokój ducha, kiedy brałem ten pióro, brałem stalówkę.
A ty trochę uciekłeś, tak? W świat swoich map.
Dokładnie. Od tego koszmaru, który był moim
udziałem. To się nazywa warsztaty terapii zajęciowej.
O, dokładnie. I wiesz, no gdybym miał taką mapę sprzedawać, no to i za ile byś tutaj tą mapę, którą tutaj widzisz, rysowałem 6 tygodni, tak po 6-7 godzin dziennie.
Bo twoja żona Dagna mówiła mi, co robi Michał, on musi namalować milion drzewek.
No milion nie, ale parę tysięcy. Więc nie chcę ich sprzedawać, może nikogo nie byłoby na nie stać. Trudno by było mi też to wycenić. Ale wiesz, no teraz mamy nowe czasy, jest Patronite. Ludzie, którym moje mapy się podobają, w jakiś sposób zaczęli mnie wspierać finansowo, żeby było mi stać na nowe kredki i stalówki. I tak to wygląda i zobaczymy, co z tego będzie. Cieszę się bardzo, bo poznałem bardzo wiele osób dzięki temu. Poznałem i zaprzyjaźniłem się z moim ulubionym pisarzem fantasy w ogóle.
To znaczy?
Z Feliksem Kresem. Felix Kres teraz wraca po 20 latach niepisania z nowymi książkami.
Przyznam, że nie znam.
A polecam. Kres jest takim, wiesz co, to w ogóle fantasy zajmuje obecnie taką półkę, jak kiedyś zajmował Dima, jak kiedyś zajmował Verne. Dziś już nikt nie pisze jak Dima, nie pisze jak Verne, pisze się właśnie książki przygodowe, to są głównie książki fantasy albo science fiction.
A mniej pisze się science, tak? A nie, więcej
inaczej, mniej pisze się właśnie tak jak kiedyś pisał Dima, takich historycznych, awanturniczych książek mimo wszystko, albo takich jak Verne, podróżniczych, no bo ten świat został już mocno spenetrowany, jak mówiliśmy. A raczej ucieka się gdzieś tam właśnie fantastyka, to przy takiej literaturze rozrywkowej. No, a Kres jest fajny, sympatyczny. Rysowałem mapę właśnie do jego książek. O, to było ładnych parę tygodni pracy i kilkaset maili wymienionych z autorem. Bardzo ciekawe doświadczenia, kiedy z jednej strony autor przyznaje się, wiesz co, ja nie wiem jak to wygląda, bo jeszcze tego w żadnym tomie nie opisałem. Ja tam wspomniałem, że jest wyspa, ale co jest na niej, to nie mam pojęcia, nie? Ale wiem, że musisz to narysować, to się zastanówmy. Co tam może być. I to było bardzo przyjemne takie doświadczenie. Na przykład zaprzyjaźniłem się ze swoim ulubionym pisarzem rozrywkowym. No, zobaczymy co dalej.
Ja bardzo cenię fantasy. Cenię ten rodzaj wyobraźni. Wyobraźni, która kreuje całe światy.
Niewiele jest takich pisarzy, którzy potrafią wykreować całe światy, bo dużo jest kliszy. Wiadomo, jest Tolkien, jest Howard. Całkiem nieźle u nas w Polsce bawił się Sapkowski przecież, żonglując tymi kliszami. Kres stworzył całkiem oryginalny świat. Ale dużo jest rzeczy, jak wszędzie pewnie wtórnych, więc należy uważnie przebierać sobie te książeczki, chociaż wróciłem do fantazy z czystą radością, właśnie też jako tak odskocznie od tej nieciekawej rzeczywistości, w której się znalazłem parę lat temu.
Dobrze napisane fantazy to jest coś, co mnie całkowicie pochłania. Ja wierzę w ten świat, że on istnieje.
To właśnie najtrudniej osiągnąć, wiesz, umiejętność przedstawienia świata, no to nieważne, czy to jest fantazy, czy to jest powieść realistyczna, to jest jedna z takich podstaw, żeby mi się książka podobała. Nieważne, czy czytam o elfach i krasnoludach w jakimś wymyślonym świecie, czy czytam o, powiedzmy, Kolumbijczykach. Powieść jakiegoś kolumbijskiego autora, on musi mi przedstawić świat. Ten świat nie musi być oczywiście wiarygodny, bo nigdy w Kolumbii na przykład nie byłem. ale on musi mnie wciągnąć. Dać właśnie tą namiastkę
prawdziwości.
Prawdziwości.
Żebym uwierzył,
że tak jest. Żebym uwierzył, że tak jest. I tak właśnie staram się rysować, nawet tam, jak sam powiedziałeś, on wygląda jak mapa sztabowa z XVIII wieku.
Trochę tak.
I bardzo mnie to cieszy, że takie porównanie zrobiłeś.
Ta twoja mapa, przed którą cały czas stoimy, to ona wygląda, jak mówi mój wnuczek, na prawdziwo.
Na prawdziwo. Natomiast wiesz, jeszcze nie wspomniałem jednej rzeczy i to też bardzo ważnej. Ile dobrego się udało zrobić dzięki tym mapom i dzięki fantastyce i fanom fantastyki, jak wybuchła pandemia. Ja już wtedy nie chciało mi się tej fantastyki rysować, już chciałem zacząć próbować te swoje inne mapy wędrówek robić, ale dużo osób prosiło mnie, żebym narysował pewien fantastyczny świat. Więc powiedziałem, ok, narysuję, ale musimy uzbierać 12 tysięcy złotych na hospicjum Dudkiewicza w Gdańsku. I odpaliłem zbiórkę, zacząłem rysować mapę i uzbieraliśmy te 12 tysięcy w miesiąc na środki dezynfekujące i na maseczki dla hospicjum. I podobną akcję powtórzyliśmy z moimi fanami we wrześniu, jakoś na jesień. Wtedy rysowałem mapę Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tak z początku jej istnienia. I też uzbieraliśmy kilkanaście tysięcy złotych, więc wiesz, no jest gdzieś tam zasługa zapisana, myślę. I będę...
A to pewnie... świetna zasada, że ja dam coś z siebie, jeśli wy też odrobinę dacie siebie.
No dokładnie. I teraz wiesz, teraz niedługo będzie Dzień Dziecka, więc myślę o jakiejś mapie właśnie dla dzieciaczków i przy okazji zrobić zbiórkę na Fundusz Dzieci Ośrodzonych, no bo nie wiem, mam jakąś potrzebę bycia wolontariuszem gdzieś tam też w sobie. Mówię, nie chcę tych map sprzedawać, nie chcę robić map na zamówienie. Mapa na zamówienie to są terminy, deadline'y. To są wymagania stawiane przez zamawiającego, to jest stres. A ja to robię właśnie po to, żeby się odstresować.
Więc... Lubisz wolną wędrówkę.
Tak, więc bronię się rękami i nogami przed zamówieniami. Natomiast myślę, że właśnie takie akcje jak zbiórki pieniędzy przy rysowaniu to jest no, fajny pomysł, żeby pomóc hospicjom na przykład.
Skąd czyli... mapy fantasy to rozumiem, ale skąd pomysł na stworzenie tej mapy Polski Obojga Narodów?
Wiesz co, to pomysł został podsunięty przez kogoś na Facebooku. Jest trochę gier opartych na czasach sarmackich naszych i komputerowych, parę wyszło i fabularnych, więc myślę, że ludzie chcieli mieć coś takiego, wiesz, powiesić na ścianie dla ozdoby na
tu
przykład.
A propos to ja czytałem Krzyszumskiego na przykład.
No, Komuda też pisze sporo, pisze Mariusz Wolny z takich książek na przykład dziejących się w czasie Rzeczypospolitej z gier, no to są Dzikie Pola oczywiście, teraz wyszła taka gra szermiercza komputerowa, Piekielna Polska Kwarta się nazywa, symulacja walki szablą, więc jakby no, ten temat był modny, ktoś rzucił pomysłem, ludzie się zgodzili, no i narysowałem.
Twoje mapy niepraktyczne są przepiękne. Kłaniam się nisko, myślę o nich z wielkim podziwem, naprawdę. A ostatnie pytanie być może będzie najtrudniejsze. To wejście w światy fantasy powoduje, że ludzie przestają żyć realnym światem?
Myślę, że nie. Ja przynajmniej nie przestałem.
Co może być niebezpieczne, światem. Cokolwiek?
A czy inaczej, każde hobby, jakiekolwiek, może być powodowane tą eskapizmem, chęcią ucieczki, przestania przejmowania się światem rzeczywistym. Ja nie mam z tym problemu. Oczywiście moje mapy, moje te światy fantastyczne były dla mnie ucieczką, ale to wiesz, to była ucieczka od stresu, a nie od rzeczywistości. Bo rzeczywistość była taka, że babcia obok umierała. I trzeba było nie spać całą noc i nasłuchiwać, czy oddycha, czy nic jej nie jest, czy się
trzeba
nie krztusi.
Trzeba było się nią opiekować po prostu.
Więc siedziałem i obok w pokoju, przy otwartych drzwiach i rysowałem mapę, żeby od tego stresu nie osiwieć i nie zwariować. I myślę, że dla wielu ludzi właśnie jakiś taki właśnie lepszy, wyimaginowany czasami świat, albo gorszy nawet od naszego, bo to różnie bywa. Zawsze może być, można wymyślić sobie gorszy świat od naszego, żeby nasz wydawał się lepszy. To raczej jest taki odstresowywacz, niż ucieczka od rzeczywistości, jeśli już myślę, to ucieczka od stresu.
A ja myślę o tych światach, do których tylko od czasu do czasu zaglądam, no od czasu do czasu sięgnę po jakąś tam książkę fantasy, że to jest po prostu przepiękna rozrywka.
Tak,
i
tak.
To wystarczy.
I to wystarczy. I wiesz, że no, życie bez jakiejkolwiek rozrywki jest strasznie nudne. I jeśli coś jest dobrą rozrywką, a przy okazji ta rozrywka nikomu nie szkodzi.
Wiesz, a przede wszystkim ona bawiąc uczy.
Albo ucząc bawi.
O, w ten sposób.
W ten sposób, tak. Ja właśnie żartuję czasami, że ucząc bawię. Wiesz, no, jak piszę o projekcjach kartograficznych, o historii odkryć geograficznych, o historii odkryć fizycznych na przykład, kiedy po raz pierwszy zmierzono obwód Ziemi 2250 lat temu, proszę pana.
Naprawdę?
Naprawdę. I to bardzo dokładnie. Z 41 kilometrów się pomylił ten Grek. Nie wychodząc prawie z domu, tak? Matematycznie to sobie wyliczył na podstawie kąta padania promieni słonecznych, więc też bawiąc uczę, ucząc bawię i sam się przy tym dobrze bawię i uczę.
Dziękuję bardzo za rozmowę, a na wycieczkach uważaj, żeby ci mapy nie zamokły.
Dzięki.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.